W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję, doskonałą miłość, pokorę głęboką, zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen. Kochani, to może najpierw dwa zdania o sobie. Nie będę się chwalić niczym, bo nie mam czym, ale jestem przedstawiony. Tak, to prawda, nazywam się ojciec Andrzej. Moje nazwisko to Sąsiadek. Jestem franciszkaninem, jak widać na załączonym obrazku. Gdyby ktoś nie wiedział, franciszkanie to inaczej bracia mniejsi. To też widać właśnie. W zakonie jestem pełnoletni, czyli już troszeczkę jestem w zakonie, ale ciągle się czuję dzieckiem, jakbym był na nowicjacie. Ale gwarancja już się skończyła, reklamacji nie ma. Siostra Judyta dzwoniła, chyba nawet już nie pamiętam, prosiła o to, aby tu do was przyjechać. I wierzcie mi, że przyjeżdżam z wielką pokorą, naprawdę. I liczę tylko na to, że Duch Święty będzie robił to, co On chce. Nie to, co ja wymyślę i to, co ja powiem, tylko, że to On będzie to prowadził. I powie, tak jest, tak zawieje, żebyście usłyszeli to, co wy macie usłyszeć. Nawet jak będę mówił za dużo o sobie. Ale uważam, że to czasem najbardziej dociera, kiedy mówi się o własnym doświadczeniu. Myślę, żebyśmy mogli dobrze ruszyć z tym słowem, które mamy na w ogóle na te dni, to dobrze jest przeczytać bazę. Bazą do tych rekolekcji jest słowo z Ewangelii według świętego Mateusza. I chciałbym, żebyśmy je posłuchali, choć znamy bardzo dobrze. Zaraz też przenaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. To słowo wyjściowe na ten czas, ale zanim przejdę do tego, co chciałem powiedzieć, do tematu konferencji, to taka moja refleksja a propos w ogóle rekolekcji. Nie wiem, dlaczego tu się znaleźliście. Czy ktoś was zmusił, czy nie wiem, czy wam naobiecywał nie wiadomo jakich rzeczy, czy to może to jest sposób na to, żeby mieć trochę spokoju w domu. Każdy ma swój powód. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg nie będzie działał. Co więcej, każdy też ma może swoje oczekiwania. Ktoś sobie myśli, będzie fajnie, pośmiejemy się, będzie super. I pewnie tak będzie. Ktoś sobie pomyśli, Pan przyjdzie, Pan mnie dotknie. Po prostu wyjadę innym człowiekiem. Amen. I tak niech będzie. Ktoś powie, nic się nie zmieni. Taki przyjechałem, taki wrócę, bardzo dał się. I niestety tak też może być. bo dużo wszystko naprawdę zależy od Ciebie. Powiem Wam, że pewnie tak jak u sióstr, my mamy w zakonie taką zasadę, że musimy odbyć 5-dniowe rekolekcje zakonne. Ja przez 8 lat wcześniej, zanim pracowałem w Kaliszu, pracuję teraz w Kaliszu, pracowałem przez 8 lat w Niepokalanowie. I zawsze, każdego roku zgłaszałem się na rekolekcję i wyjeżdżałem nad morze. Wspaniałe miejsce, chyba Dąbki się nazywało. Wspaniały dom rekolekcyjny. To było w październiku, więc w ogóle żadnych turystów. Wiecie, idzie się plażą i nie ma nikogo. Ja, piasek, morze i mój Pan. Cudownie. Po prostu zawsze czekam na ten czas. I pewnego roku dzwonię do przełożonego i mówię: ojcze, to chciałbym się zgłosić na rekolekcję do Dąbek. On mówi: ale nie ma miejsc. Mówię: jak nie ma? No nie ma, ale jest jeszcze jedno miejsce, gdzie ojciec może jechać. To gdzie? Do Niepokalanowa. Ale ja tu mieszkam. Tam są miejsca. Więc podziękowałem i przyznaję się szczerze, że się załamałem. Bo sobie pomyślałem, tu gdzie ja no jestem, uczę w szkole, chodzę między klasztorem a bazyliką i tu przeżywać moje wyciszenie, spotkanie z Panem, to nie tak. Ale sobie pomyślałem, no okej, nie mam wyjścia. Muszę chwycić byka za rogi. U nas zawsze tak się mówiło, że jeżeli mnich idzie w kapturze na ulicy, nie dlatego, że pada deszcz, tylko ma kaptur, to znaczy, że mu się nie przeszkadza, bo się modli. Więc ja sobie pomyślałem, okej, będę przechodził z klasztoru, z jednego miejsca do bazyliki, kaptur na głowę, nikt mnie nie zaczepi. Przeżyję swoje rekolekcje, mimo iż jestem w miejscu, gdzie żyję i pracuję. I było mi trudno, wiecie, spałem u siebie w celi, w tym samym łóżku, i w tym samym miejscu, ogród ten sam, wszystko to samo. Miał pierwszy, drugi, trzeci dzień. I czwartego dnia coś się stało. Nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć tak naprawdę co. Ale kiedy była adoracja Pana Jezusa, no po prostu On przyszedł. I przyszedł tak mocno w takim doświadczeniu, którego nie jestem w stanie zapomnieć. I do mnie wtedy dotarło, że miejsce nie jest ważne. Ważne jest moje serce. I moje nastawienie. I teraz pytanie do Was tak naprawdę. Jak ja się nastawiam na ten czas? Czy naprawdę chcę z niego skorzystać? Tak gdzieś od dłuższego czasu ciągle mi chodzi jako taka pieśń, ale też jako taki chyba mój hymn i moja modlitwa. Takie słowa: przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Naprawdę. To nie jest tylko wspomnienie wydarzenia sprzed 2000 lat, ale doświadczenie Pana, który może wejść mimo mojego zamknięcia, mimo mojego grzechu, mojej słabości, mojej niedyspozycji, niewyspania, zmęczenia. Wiecie, jak ja marzę o tym, żeby pójść spać? Nie macie pojęcia. Chyba muszę przejść do tematu. Temat dzisiejszy, który dostałem, to wiara uzdalnia nas do czynienia rzeczy na pozór niemożliwych. Ciekawe. Każdy z nas, myślę, że jest bardzo osobą taką empiryczną. Chcemy doświadczyć. Chcemy dotknąć. Zobaczyć. Nie wiem, czy myślicie coś takiego, ale ja zawsze, kiedy byłem młodszy, dzieckiem, sobie myślałem, jakby mi się objawił Pan Jezus, to ja już bym wierzył. Aby tak Matko Boża, tak na chwilkę, tak tylko powiedział: cześć. Kiedyś jak chciałem, rozeznawałem, gdzie mam być, w jakim zakonie, czy w ogóle mam być w zakonie, to tak sobie myślałem, gdyby tak Maria przyszła i powiedziała: Jędruś, do Franciszkanów. Dziękuję. To miałbym pewność. A tak to jest ciągle, tak sobie myślałem, czy to Pan Bóg działa na swój sposób. inaczej niż my sobie to wymyślimy. I teraz chyba jest bardzo ważne pytanie, to czym jest wiara? Przede wszystkim musimy oddzielić. Wiara to nie jest wiedza. To są dwie różne rzeczy. Jeżeli ja bym wam powiedział, słuchajcie, 10 minut temu za kościołem widziałem słonia, jak bawił się z żyrafą.
Jakiego koloru?
A wy mówicie, okej, jakiego koloru? Czyli wierzycie. Ale jak Dawid powiedział, to ja zobaczę. To wy ciągle wierzycie, a on już wie. I to jest różnica. Wiara to nie jest wiedza. To jest coś, co przekracza nasze poznanie. To jest wiara. Pamiętacie takie wydarzenie, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał i przyszedł do apostołów, którzy byli zalęknieni i nie było Tomka z nimi. I potem Pan Jezus się poszedł, wraca Tomek. On mówił, ty chłopie, wiesz kto był? Jezus był. Tak, Jezus. No, że kobiety gadają głupoty, to ja wiem, ale wy chłopy, no co ty? Znaczy, to jest takie wolne tłumaczenie Pisma Świętego, chciałem powiedzieć, tak? W każdym razie on mówi, słuchaj, naprawdę, on mówi, nie. Jak palucha nie wsadzę w jego rany, a ręki do jego boku, to ja nie uwierzę. I po 8 dniach Pan przychodzi, on wkłada tego palucha i wkłada rękę i nagle objawienie. Klęka, mówi, Pan i Bóg mój. A Jezus mówi, cwaniaku. Wolne tłumaczenie Pisma Świętego. Uwierzyłeś, bo nie umrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To o nas. To jest wiara. Wiara to nie jest to, że ja wiem, tylko ja wierzę. Bo ktoś mi powiedział. Bo 2000 lat temu żył Jezus i apostołowie, oni to widzieli, to zapisali. A ja wierzę, że tak było. I patrzę na tę księgę i czytam jej, i czytam ją nie jako baśnie Andersena, ale jako na żywą historię. I Pan naprawdę szedł po wodzie. Naprawdę. I Piotrek szedł z nim. I to nie jest bajka. To jest prawda. Na tym polega wiara. Jest jeszcze ktoś, kto jest niesamowitym wrogiem. To jest szatan, który jest nazywany ojcem kłamstwa. To ten, który ciągle nam przychodzi do nas i mówi, się nie da. Nie da się. Przypomina mi się taka historia, którą też opowiadałem, bo ponieważ niedawno miałem takie rekolekcje, prowadziłem dla pewnej wspólnoty. I rzeczywiście jakoś tak mi bardzo pasuje taki przykład. To jest trochę taki dowcip. Ale był taki człowiek, tak zwany Złota Rączka. Złota Rączka, który wszystko na wszystkim się zna. Tak? Wszystko zrobi. Zawiasy w drzwiach, zamek naprawi, kran odkręci, rurę zmieni, po prostu z lodówkę przerobi na odkurzacz. Wszystko umie. No i pewnego dnia zaproszono go do filharmonii. No i rzeczywiście orkiestra rozbudowana, skrzypce, smyki tutaj, tam, instrumenty dęte, wszystko gra pięknie. On tak patrzy i widzi, jak facet gra na buzonie. Wiecie, co to jest buzon, tak? Taka wysuwa, wsuwa. Siedzi tak i się denerwuje, no ale co mi się głupio tak w trakcie koncertu. No więc koncert się skończył, tam zaklaskał i biegnie do tego gościa i mówi, panie, daj mi to, to się musi jakoś wyciągnąć. Wszystko się da. Jak człowiek wierzy, to się da. Naprawdę się da. Szatan kłamie i próbuje nam wmówić, to niemożliwe. To niemożliwe. Jest takie słowo, u ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wystarczy popatrzeć na choćby kilka osób, jakbyśmy prześledzili Pismo Święte, tylko jest cała banda. Ja zawsze mam problem, bo wydaje mi się, że jak sobie przygotuję konferencję, to ona jest krótka. Bo to jest tylko tyle. Ale potem jakoś tak dużo nawiasów wychodzi. Abraham. Ojciec wiary. Wszyscy mu powiedzieli, nie da się. Chłopie, jesteś dziadem starym. Żona twoja niewiele młodsza. Z tego dzieci nie będzie. A on mówi, ale ja wierzę. I Pan dał. Bo uwierzył. Był też taki człowiek, nie wiem, czy słyszeliście, Gedeon. Też historia w Starym Testamencie. Facet, który mówi o sobie, pochodzę z najmniejszego pokolenia. Jestem ostatnim. A Pan Bóg go wybiera i mówi, będziesz walczył. Mówi, ja słaby jestem. Ilu ja mam ludzi? Garstkę. 300. A Pan mówi, bierz ich. Za dużo ich masz. Jeszcze ich oddzielę. Słuchajcie, po to jakbym mu pozabierał te wszystkie osoby, aby pokazać, to ja będę walczył, a nie ty. Da się. Jeśli człowiek uwierzy. I zwyciężył. Wzorem niesamowitym wiary i w to, że się da, że to się jakoś wyciągnie, jest niepokalana. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale Maryja w chwili zwiastowania miała około 15 lat. Niektórzy mówią, że nawet jeszcze mniej. Czyli tak sobie myślę, że większość tak gdzieś kole waszego wieku niektórych niewiast. Koło wieku sióstr też. Tak. I animatorów. W każdym razie ona miała swój pomysł na życie. I przychodzi do niej anioł i mówi, słuchaj, będziesz mamą Boga. I ona w tej pokorze mówi, no dobrze, będę, ale jak to będzie? No z tego, co mając lat 15, to duzi jesteście. Chyba wiecie, że to nie od bocianów dzieci. Zając i kapusta to też nie. Więc nie będę wam akurat wykładu na ten temat robił. Więc Maria mówi, no ale to mężczyzna by się przydał. A anioł mówi, ale Duch Święty stąpi. A on mówi, dobrze. To w porządku, to wierzę. I jestem przekonany, nie wiem czy widzieliście, różne są ekranizacje tej sceny. Ja kiedyś widziałem bardzo fajną ekranizację Maryi, która wstaje w nocy, coś jej gorąco, idzie do studni. Idzie gdzieś tam na podwórko i spotyka faceta, tak, z którym rozmawia i nagle się okazuje, że to anioł. Nie miał skrzydełek, nie stał z lilią, głowa mu nie świeciła. Duch zwyczajny. Ale kiedy mówił, to mówił w taki sposób, że ona uwierzyła. Mówi, niech mi się stanie. Jak przyszedł Duch Święty? Nie walnął ją piorun, tak? Nie wiem, ogień nie zapalił się nad jej głową. Nie ma o tym w Piśmie Świętym. Więc przez jej słowo tak, Pan przyszedł. I ona wiedziała, że nie współżyła z żadnym mężczyzną, a po czasie zobaczyła, że ona naprawdę jest w stanie błogosławionym. Że nosi pod sercem Boga. Uwierzyła, że się da, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I już prawie nam bardzo współczesny, ostatnia osoba, która mi przychodzi na myśl, to Maksymilian Święty, nazywany przez wielu sobie współczesnych i swoich współbraci wariatem. Głupi Maksiu, co ty masz pomysły, chłopie? Co ty chcesz? Gazetę wydawać? Lotnisko budować? Zgłupiałeś? Się nie da. Radio? Się nie da. Dało się. I co więcej, nie mając nic, tylko wiarę. Wiarę jako narzędzie do tego, aby działać. Działać z wiarą. To jest jak my słuchamy tych opowieści, tak mi się wydaje, przynajmniej ponieważ ja też mówię do siebie, to mam też czasem wrażenie, że rzeczywiście fajnie się tego słucha, ale kiedy przychodzi zderzenie z rzeczywistością, to już jest trudniej. Więc ja wam powiem o moich doświadczeniach teraz, w Nowosobie. Zbyt wielkich, intymnych szczegółów nie będzie, więc się nie cieszcie. W każdym razie w pierwszym roku w Niepokalanowie przygotowałem dzieci do pierwszej komunii świętej, miałem spotkanie z rodzicami i pierwsze, co mi mówiono, się nie da, żeby były stroje jednakowe. Się nie da, nie tacy próbowali. Się nie da. To, że się dało, to tam okej, okay, dało się, przekonali się wszyscy. Ale przyjeżdża firma, wybieramy kiecki. No i wybrany został fason. No i pytanie teraz za 100 punktów, czy ma być z krótkim, czy z długim rękawkiem. Po prostu to jest dylemat. Więc ja mówię, z krótkim, bo będzie słońce. Bo się modlimy o pogodę. Aha, powiedzieli wszyscy, dobrze, to z krótkim. I powiem wam niesamowite doświadczenie. Zresztą obiecałem panu Jusowi o tym i mówiłem o tym wiele razy już, bo mu to obiecałem. Ponieważ zawsze tydzień przed komunią są próby. I były próby. W deszczu. I było zimno. No mówię wam no tak, że ja miałem, ponieważ mam dwa habity według reguły. Ten jest letni, więc pod światło nie mogę stać, bo prześwituję. Ale drugi mam taki troszeczkę grubszy, więc cały czas w tym maju w grubszym chodziłem. I sobie myślę, no słabo będzie. No ale okej. Okay. Pamiętam, że to była Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Więc w sobotę mieliśmy czuwanie, modlitwa. I na modlitwie w nocy mówię, Panie Jezu, ja nie wierzę prognozom meteorologicznym, bo Ty jesteś większy od prognoz. I wszyscy mówią, że będzie padać i będzie zimno. A ja proszę Cię, Panie, o słońce i już Ci za nie dziękuję. Bo wiesz, że tak będzie. Oczywiście msza się skończyła w 1:30. Szedłem tak do klasztoru, bo lało, chciałem powiedzieć, tak? I powiem szczerze, że miałem dylemat. Taka wątpliwość mi się zrodziła. Będzie słabo. Więc budzę się rano z wielkim takim wrażeniem, że co to będzie? Odsłaniam okno, a tam chmury. Po prostu ciemno. Czekam tylko, aż to wszystko się oberwie i po prostu będzie ulewa. I sobie myślę, dlaczego? Dlaczego? Ja naprawdę ufałem, że tak będzie. I sobie myślę, a może moje serce nie jest gotowe? Więc biegnę do brata naprzeciwko. Ty, wyspowiadaj mnie. Dobrze? No więc on, ja na kolana, spowiadam się i słuchajcie, wrażenie, którego nie jestem w stanie opisać. W momencie, kiedy podniósł rękę do rozgrzeszenia, wpadł promień słońca do celi. No przeszły mnie ciarki osobiście. Więc udzielił mi rozgrzeszenia, przegnałem się, wybiegam przed bazylikę, przed mój dom, w którym mieszkałem, patrzę, błękit. To jest znowu sprawa wiary. Możecie mi uwierzyć albo powiedzieć, ściemniasz, ojciec. Nie ściemniam. Chcę wam powiedzieć, że wcześniej nie było dwóch chmurek, tak? I sobie myślałem, może przewieje. Było zasłane niebo chmurami. A kiedy wyszedłem po 10 minutach, nawet nie było śladu, że były chmury. Był błękit. I tylko potem jeszcze chodziłem wokół bazyliki, modliłem się za moje dzieci i sobie myślę, może przeginam, Panie Jezu, ale gdyby parę stopni cieplej było, to też nie byłoby źle. I było. Naprawdę. I wszystkie dzieci mają takie zdjęcia sprzed kościoła. Bo ich słońce razi. I obiecałem mu, że będę o tym mówić. A jedna mama w dniu pierwszej komunii podchodzi do mnie i mówi tak, ojcze, od dzisiaj nie wierzę w prognozy meteorologiczne. Naprawdę Pan Bóg czyni wielkie rzeczy i cuda się zdarzają. Tylko teraz powiem, czy ja naprawdę w nie wierzę. Czy naprawdę w nie wierzę? Kolejna opowieść. Tak naprawdę mam tego strasznie dużo, ale Kiedy byłem małym kajtprem takim, to podobno byłem ciaparajda. Myślę, że się to zmieniło. To znaczy ciągle dziury w spodniach. Więc moja mamusia, wiedząc o tym, że tak się ze mną dzieje, ja jestem oczywiście rocznik już po wojnie drugiej, ale wcale nie było tak prosto z różnymi rzeczami, więc garniturek, który miałem do pierwszej komunii świętej, nie wolno było mi go tknąć. Tak? On wisiał w szafie. Po prostu czekał na moment rocznicy. Prawie po prostu folii zapakowany. I pamiętam pewnej niedzieli, nie wiem jak to było, bo już wiecie, byłem w trzeciej klasie podstawówki, to dosyć dawno temu. Jakoś padłem na pomysł, że jednak w niedzielę te gatki od garnituru założę. Że tak się pokażę koleżankom, że mam ładne spodnie. No i oczywiście coś tam wszedłem, już nie wiem gdzie, jak to było, że a podbiegnę sobie. No jak podbiegłem, jakżem się piżgnął. Więc i pamiętam, że ja pamiętam naprawdę ten moment, kiedy ja już leciałem i sobie myślałem, Boże, spodnie. I kiedy wstałem, Pan chciał, dziura była elegancka. Znaczy, wy fajnie, że się śmiejecie z tego, ale wy nie wiecie, co ja przeżywałem. Ale chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, wiecie, bo ja to patrzę na to wydarzenie i tak się zastanawiam, no właśnie, co ja tak w głowie miałem, ponieważ wróciłem do domu jako chłopiec z trzeciej klasy podstawówki, czy miałem, ma się, nie wiem, 10 lat? 10 lat chyba gdzieś. Zdjąłem te spodenki, założyłem drugie, nie było mojej mamy. Zamknąłem się w pokoju, oczywiście zaryczany cały, nie tym, że coś mnie bolało, ale dopiero zacznie boleć. Więc wziąłem te spodnie na ręce i pamiętam, że się modliłem. I modliłem się, Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że jak się będzie w coś wierzyć bardzo, to się spełni. Nie ma tej dziury, nie ma. Jest! Dziura była. W tyłek też zostałem. Ale tak sobie potem myślałem, dlaczego Pan nie zrobił cudu? On mógł to zrobić. Naprawdę mógł. Ale myślę, że dlatego, że ja do końca nie wierzyłem. Ja po prostu się bałem. To nie była też modlitwa tylko wiary, ale modlitwa lęku i strachu. Przed karą, która mnie czekała. Tak sobie myślę, co to jeszcze wyrzucić, żeby to skrócić, ale... To powiem wam o takim wydarzeniu, które zadziało się dzisiaj. Nie wszyscy z was, w większości z was nie było dzisiaj, kiedy o 15 mieliśmy tutaj koronkę do Bożego Miłosierdzia, a potem przez chwilę mieliśmy adorację w ciszy. Modląc się do Pana Jezusa. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mnie strasznie zaczęła podczas tej adoracji wkurzać. Mucha tu była. Duża mucha, która tu bzyczała i w ogóle latała przy monstrancji, w ogóle gdzieś na mnie próbowała tu wlecieć, w lęku otwierać usta, że... I wiecie, powiem ci tak sobie myślę, Panie Jezu, przecież Ty możesz. Proszę Cię, niech ta siostra mucha sobie wyleci, albo gdzieś usiądzie, ale da mi się po prostu skupić i pomodlić. I ja nie wiem, czy ona wyleciała, czy ona usiadła, czy może dalej fruwała, ale ja jej nie widziałem. Ja byłem z nim. I dla mnie to był kolejny cud. I tych cudów jest mnóstwo. Każdego dnia, tylko my ich nie widzimy albo nie chcemy zobaczyć. Nie wiem, jak to działa. Wiara w prostocie, bez zakładania, bez myślenia, bez lęku tak naprawdę. To sprawia, że Pan Bóg czyni cuda. Wielkie. Takie, które nas rozwalają. Naprawdę. Jeszcze jeden przykład mi chodzi po głowie. Budowaliśmy szopkę żywą. Ja jeździłem do szkoły, ze szkoły wpadałem, tylko patrząc, że tam ta deska to trochę w lewo i w ogóle tutaj. No i przyjeżdżał jakiś ze szkoły i mężczyźni, którzy budowali, mówią: ojcze, bo nam zabrakło materiału i my wzięliśmy tam z tartaku, tam na kreskę. Mhm. A na ile ta kreska? Nie, no tam chyba, już nie pamiętam, było 700 czy 800 zł. A ja nie mam ani złotówki. Fajnie. To niech się szopka buduje. I pamiętam, że wróciłem do siebie, po prostu tylko szepnąłem panu Jezusowi: no zrób coś, proszę cię. I za chwilę miałem dzwonek do domofonu i pytam się, gdy jeszcze ojciec Andrzej, tak. Wychodzę, a on mówi, że on z Warszawy jest, przejeżdża, tak podszedł do tych chłopów, mówi: co tu robicie? Szopkę budujemy, a kto się tym zajmuje? No mówią, że ja. A on tak do mnie przyszedł, mówi: to jest fajna sprawa, szopka żywa, przybliżyć ludziom Boże Narodzenie. Ojcze, mówi, to co mam, wyjął portfel, otworzył, to tyle mam tylko w portfelu. I dał mi 800 zł. Nie dał 900, nie dał 600. Tyle, ile było potrzeba. Naprawdę, to jest moje życie. Pamiętajcie, nie dajcie się oszukać złemu. Ponieważ bardzo łatwo można skrzywdzić. On chce nas skrzywdzić. Chce, żebyśmy uwierzyli, że się nie da. Że nie można. I myślę, że nieraz usłyszycie słowo: ty to się nie nadajesz. Do tej sprawy się nie nadajesz. Tego się nie tykaj, bo tu jesteś kiepski. I to gdzieś strasznie niszczy człowieka. Mi kiedyś powiedziano, że ja nie mam poczucia rytmu. Okej, nie mam, w porządku. Byłem dzieckiem, strasznie mnie to zamknęło, tak? Gdyby ktoś mi powiedział, że ja kiedyś będę dyrygował chórem, to bym powiedział: chyba chory jesteś. Pierwszy koncert, na którym dyrygowałem chórem, chór miał 350 osób. Taki chórek malutki. Zadziałało. I to jeszcze, wiecie, łamany tak, znaczy rytm, tak? Na 3 i na 4. Serio, dałem radę. Naprawdę się da. Mój przyjaciel mówił, że kiedyś pani mu powiedziała: że ty nie, w ogóle nie tykaj się języków, bo nie nauczysz się. Nie masz daru. A cię mówi biegle po włosku, po niemiecku i po angielsku. Biegle. Nie dajcie się zniszczyć przez podszepty złego. Pamiętając o tym, że to jest ojciec kłamstwa. Wierzyć to znaczy pokonywać sytuacje niemożliwe. I ostatnia rzecz. Kiedyś mój kuzyn przyjechał do mnie, do klasztoru. Byłem wtedy jeszcze w seminarium. Byliśmy na spacerze w Łagiewnikach koło Łodzi, w łódzkich Łagiewnikach. I mówi tak: słuchaj, ale jakbyś tak uwierzył, ale tak naprawdę jakbyś uwierzył, tam są takie stawy. Mówi: poszedłbyś po wodzie? A on mówi: no pewnie. On: okej. Okay. I tak ze zrozumieniem, no, fajnie. Mówi: ty, ale, poczekaj jeszcze. Ale gdybyś tak uwierzył, naprawdę. Ale tak wiesz, tak, że wow, wierzę. Przeszedłbyś przez ścianę? A ja mówię: nie, no przez ścianę to nie. Potem myślę: bez sensu. Chodzenie po wodzie i przechodzenie przez ścianę to chyba dosyć podobne sprawy, tak? No jedno i drugie raczej słabo na ludzki rozum możliwe. Ale sobie myślę: nie, no po wodzie to jeszcze jakoś może, nie?
Skoro jedno zrobił, to są nie.
Ale przeszedł też przez ścianę. Tu jest właśnie ważna rzecz. Naprawdę wszystko jest możliwe. Jeżeli Pan Bóg powiedział, jeżeli miałbyś wiarę jak ziarno gorczycy, to byś powiedział: wyrwij się, to tej morwi ona by się wyrwała. Dlaczego to się nie dzieje? Bo może małą mamy wiarę. Dlaczego są ludzie, którzy czynią takie znaki? Charyzmatycy uzdrawiają w imię Jezusa, bo mają wiarę. A w nas jest ciągle mało wiary. Apostołowie krzyczeli, przymnóż nam wiary. O to się modlili. I myślę, że to jest takie zadanie chyba dla nas, na teraz, na dzisiejszy wieczór może. Takie modlitwy wieczornej może, Panie, przymnóż mi wiary. Przymnóż mi wiary w to, żebym potrafił zobaczyć, że cuda się dzieją. Że one są. Że Ty jesteś Bogiem, który, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. I nieważne, czy to będą choroby, czy sytuacje. Że Ty możesz wyrwać nawet i z grzechu, z którym się może borykam od nie wiadomo jak długo. I jest dla mnie chorobą i ciężarem, który mnie niszczy. Panie, przymnóż mi wiary, bym był godny Ciebie.